Mamy czas teraz na słuchanie Słowa Bożego, więc skoncentrujemy się, aby słuchać błogosławieni, którzy słuchają i wypełniają. Także starajmy się też wypełniać, aby to było świadectwem, że Pan jest z nami. Mieliśmy w tym tygodniu gości, chciałem się podzielić taką refleksją swoją, jak ich odebrałem. To jest brat, który nawrócił się w Grecji, on opowiadał swoje świadectwo. Przyjechał jako młody człowiek, zagubiony, padł w towarzystwo naszych rodaków, można powiedzieć. To był taki czas, że masowo wtedy ludzie wyjeżdżali przez Niemcy, Austrię, Włochy i również Grecję. To był jedyny kraj, który nie miał obozu i tam ludzie musieli sobie radzić. Najgorzej było, jak to z rodzinami przyjeżdżali. Także ci, co byli, to wiedzą, jak ciężki czas. Często ludzie w jednym pomieszczeniu po kilka osób, żeby było taniej, przejściowo. I on wpadł w takie towarzystwo, opowiadał, że raz, że wpadł w alkoholizm i też robił, tak jak on mówił, wiele złych rzeczy. Nawet do tego dochodziło, że raz z nożem rzucił się na swojego kolegę i byłby go zabił. Mówię, to tylko Bóg ochronił go, że on go nie zabił. I w końcu dostał, dlaczego chcę o tym mówić, świadectwo, jak to ważne jest, jak ludzie, których Bóg wyprowadza z tego świata, jaka ich jest droga, w jaki sposób Bóg po prostu używa innych, aby doprowadzić do Chrystusa. I on mówi, że spotkał kobietę, Polkę, która po prostu miała zaproszenia na polskie spotkanie i mu dała. I on w ogóle był zaskoczony, że coś takiego mógł tam w Grecji spotkać, że ktoś go zaprasza na polskie spotkanie. I kiedy przyszedł, opowiada, pierwsza rzecz, która na nim zrobiła wrażenie, to to, że stał przed drzwiami, bo kościół w tamtym czasie, myśmy, polskie nabożeństwa były w soboty w greckim kościele i myśmy po prostu, tam trzeba było windą na czwarte piętro jechać. I kiedy on przyszedł i zobaczył, że tam stoi jakiś człowiek, podchodzi do niego, uśmiecha się, rękę mu podaje i mówi, proszę, proszę na górę. Wjeżdża na górę, a tam znowu następny stoi, znowu się uśmiecha, znowu mu rękę podaje i go dalej zaprasza. I co on ciekawego powiedział, że była ewangelizacja wtedy, pamięta, że ja głosiłem, i on mówi, że nie pamięta to, co było głoszone, ale pamięta to przywitanie jego, ten gest, to zaproszenie tego człowieka, który go nie znał w ogóle. Zrobiło na nim wrażenie i on cały czas o tym myślał. Zobaczmy, w jak różny sposób Bóg działa, że ten człowiek w końcu się otworzył na Słowo Boże, przyjął Jezusa, później się ochrzcił, jego życie się zmieniło. I kiedy on wrócił do tam, bo on z Bieszczad pochodził, wrócił i w tej miejscowości było to małe miasteczko, tam się wszyscy znali, mówi. I kiedy on wrócił i wiadomo, w tamtym czasie po prostu cała jego rodzina była taką religijną rodziną, nie na nowo narodzoną, tylko religijną, więc cała rodzina przeciwko niemu, matka szczególnie się tak jakby nie była zadowolona, że zmieniasz religię, co ty robisz i tak dalej. Wszyscy się od niego odwracali, całe miasto, mówi on, to co on przeżywał, kiedy on jeździł już, znalazł zbór właśnie tam w Bieszczadach i zaczął jeździć do tego zboru autobusem, mówi, to co on przeżywał, mówi, to tylko Pan Bóg mu dał siłę, aby to przezwyciężyć. Nawet kiedy mu ojciec umarł, to wszyscy i cała rodzina go posądzali, to przez ciebie ojciec umarł, bo zmieniłeś religię. Zobaczmy, jak diabeł kłamie, jak diabeł osacza ludzi, ale on był wierny tym wszystkim. Bóg mu dał żonę, pobrali się i teraz mieszkają w Bieszczadach, w tych trzech wioskach. Ja często wspominam o tych wioskach. To jest Wola Piotrowa, tak się nazywa jedna wioska, i też Puławy i Wisłoczek. I on teraz służy Bogu, Bóg im dał dzieci, które służą Bogu i przyjechali tutaj właśnie do swojej córki do Stanów i chcieli bardzo tu się z nami spotkać, także usłużyli nam w czwartek, błogosławiony, mieliśmy czas, jego świadectwo i żona mówiła całą historię po prostu powstania tych trzech wiosek, które się składają z samych ludzi wierzących, ale też po prostu ich historia jest naprawdę historią, w jaki sposób Bóg to połączył, prowadził. W ogóle ci ludzie, którzy się przeprowadzili tam, to był taki czas, kiedy z tych wiosek byli wysiedleni ludzie i popalili wszystko. To był taki rządowy, komunistyczny nakaz, aby wysiedlić stamtąd wszystkich ludzi. Więc w związku z tym oni mieli proroctwo, oni mieszkali wszyscy Polacy, bo po wojnie chyba to Olza, ta rzeka, tak, Olza, tak, Asia? Ona została przedzielona i jedna część była czeska, druga polska i tam mieszkali Polacy i oni się tam bardzo źle czuli i jako wierzący już ludzie doświadczali nieraz prześladowania i oni się modlili i Bóg dał proroctwo. Bóg wskazał nawet teren, gdzie oni mają tam pojechać i to proroctwo się wypełniło po wielu latach. Najpierw było taki czas, że mimo, że było proroctwo, oni jeszcze chyba 8 lat czekali, bo nie chcieli ich wypuścić Czechosłowacji. I później sam rząd im zaproponował, żeby wyjechali. A tutaj rząd znowuż Polski potrzebował zaludnienia, więc stworzyli im niesamowite warunki, aby tam się osiedlili. To jest wspaniała historia Bożego prowadzenia. A ja o tym mówię, bo ci, co nie byliście, a to świadectwo było ich bardzo mocne, byli błogosławieństwem, usłużyli nam w środę, usłużyli nam w czwartek Hamilton, w piątek u Marka na grupie domowej. Jeszcze w sobotę mieliśmy spotkanie z nimi tutaj ludzi nawróconych w Grecji. Naprawdę takie skromne małżeństwo, które szczerze Bogu służy. Więc ta historia bardzo przemawia, w jaki sposób Bóg działa, o tym, jak są jego proroctwa, jak on ma w planie kogoś zbawić. I myślę, że też, kiedy patrzymy na nasze świadectwo, widzimy, że Bóg w planie miał nas zbawić. Ja mogę powiedzieć zdecydowanie. I każdy z nas ma swoją historię. To jest historia napisana na kartach naszego życia. Wiele ludzi opowiada, kiedy mają takie momenty, że cała historia, jak film, przewija im się od dzieciństwa. Ja nie wiem, czy ktoś z was takie coś przeżył, ale często wspominamy, wracamy w naszej pamięci do czasów przeszłych. I to jest dobre, kiedy wracamy i w tym widzimy Bożą miłość, Boże działanie. Ja sobie tutaj kiedyś przygotowałem się do jednej usługi, napisałem sobie i to zostawiłem w Biblii dla siebie. Mogłeś nie żyć. Więc ja chyba z 3 razy miałem takie sytuacje, już nieraz mówiłem w świadectwach, że mogłem nie żyć. I to jest prawda. Jeszcze jak dzieckiem byłem, Bóg mnie uzdrowił i później już chłopcem byłem też i później już jak dorosłym. Miałem takie momenty, że śmierć, jak to świat mówi, zaglądała w oczy, ale widziałem w tym, że to jest wielka Boża łaska, że Bóg miał plan do mego życia. Bo jak patrzymy na postacie biblijne, na mężów bożych biblijnych, to widzimy tam, że Bóg też zachował ich, począwszy od starotestamentowych mężów bożych, jak Mojżesza, który byłby zginął jako niemowlę, ale zobaczmy, w jaki cudowny sposób Bóg zachowuje go, bo miał wykonać pewne zadanie. I tak samo było w życiu moim. Ja wiem, że Bóg zachował mnie w tych momentach po to, dlatego, że chciał, abym coś wykonał dla budowania Jego Królestwa. I w tym widzę Boże działanie. I każdy z nas, kiedy popatrzy na swoje życie, to zobaczysz, że kiedy zostałeś zachowany, to znaczy, że Bóg miał plan do twojego życia. Ten plan może częściowo już został zrealizowany, ale też może jeszcze nie. Bo na wykonanie niektórych planów trzeba czekać nawet wiele lat. Ja wiem, że niektórzy czekali do sędziwej starości i w starości ich ten plan Boży był w życiu. Ja słyszałem takie świadectwa, że na starość po prostu plan został wykonany. Pamiętam jedną osobę, jedną siostrę, taką siostrę modlitwy, która modliła się, kiedy nawróciła się, modliła się o wielu ludzi i też modliła się o swoją rodzinę. Jej modlitwą było: Panie, chcę, żeby nie tylko moje dzieci, ale moje wnuki i prawnuki, żeby Tobie służyły. Wiecie, ona dożyła wiele sędziwych lat. Jeszcze tam nie wszystkie te prawnuki były zbawione, ale ona, Bóg ją trzymał. I w ostatnim roku, kiedy już Bóg ją miał powołać, zobaczyła ostatnie dziecko z tej rodziny, o które się modliła, że zostało zbawione. Zobaczcie, jak wiele lat upłynęło. Tak jak to świadectwo z Bieszczad mówi o tym, że oni 8 lat tam jeszcze czekali, zwrócili się do władz, chcieli się wyprowadzić i władza odmówiła. Może jeszcze nie byli gotowi, może tam jeszcze nie było gotowe miejsce, bo później okazało się, że rząd czeski ich wypuścił, a rząd polski był gotowy ich przyjąć i po prostu ich błogosławił, bo dostali w tym czasie te rządowe bardzo duże udogodnienia, kredyty i tak dalej. Także zobaczmy, jaka to jest piękna, bym powiedział, piękny taki obraz Bożego działania. Kiedy ja mówię i czytam o świadectwach mężów Bożych, ja ciągle patrzę też na swoje życie. I w tym widzę ten wspaniały plan, Boży plan dla mojego życia. I każdy z nas, patrzcie na swoje życie. Zobaczcie, z czego Bóg nas wyprowadził. Zobaczmy, jak wielką miłość miał do nas, że nas wybrał, że to jest przywilej. I wtedy będziesz patrzony w to swoje życie tym, i zobaczysz to Boże prowadzenie, to wtedy ta wdzięczność, ona powinna wypływać, bo tak mówi Słowo Boże, żeby dziękować również za przeszłość. Dlatego Bóg do swojego narodu, do Izraela wiele razy mówił, aby oni wspominali to, co ich, żeby to wspomnienia służyły dla ich dzieci, dla przyszłych pokoleń. Więc to jest taki wstęp, ale teraz chciałbym się podzielić, żebyśmy zobaczyli. Napisałem sobie tak: czy Bóg może zaspokoić wszystkie moje potrzeby? Czy Bóg jest Tobą zainteresowany? To niby dwa pytania, ale połączone. I rzeczywiście ze Słowa Bożego możemy zauważyć, że mamy w Słowie Bożym obietnicę, czyli Bóg może wszystkie nasze potrzeby zaspokoić. Oczywiście, kiedy mówimy o wszystkie, to znaczy te, które dla nas są potrzebne, które nam służą, abyśmy budowali Królestwo Boże, abyśmy budowali naszą wiarę, abyśmy wzrastali, abyśmy wydawali owoce. To te potrzeby są zaspokajane. Dlaczego? Możemy dać sobie przykład z dzieci. Często zauważamy troskliwość rodziców i to jest prawidłowa postawa, że rodzice mają troskę o swoje dzieci. I kiedy rodzice troszczą się, wiedząc, co jest dobre dla ich dzieci, nieraz im zakazują czy też karają, ale w trosce dla ich dobra. Ale czasami możemy zauważyć rodziców, którzy po prostu dzieciom na wszystko pozwalają, na ich zachcianki, nazwijmy tam. I zobaczmy, jak wiele słyszy się takich różnych historii, że to dziecko miało wszystko, począwszy od wolności, do robienia wszystkiego, poprzez to, że finansowo, czyli materialnie, miało zaspokojone wszystkie potrzeby. Jak często kończy się to tragicznie. Niby rodzice z miłości to im dają, bo mają możliwość, ale zobaczmy, do czego to doprowadza. Doprowadza, że to dziecko się zaczyna gubić. Dlatego też Bóg, kiedy patrzymy właśnie na ten obraz relacji rodziców z dzieckiem, widzimy tutaj ten obraz duchowy, jaki jest my jako dzieci, a Bóg jako nasz ojciec. Więc On jako ten dobry ojciec, przewidujący, znający nasze serce, On zaspokaja te potrzeby, które nam służą ku dobremu. Nawet jeżeli nas doświadcza i nawet kiedy to są trudne chwile, to są jakieś nasze doliny, to są jakieś nasze, nazwijmy to, jak często mówię, drogowskazy, przed którymi stoimy, nie wiemy co robić, czy jakieś problemy, które nas spotykają. Więc to wszystko, co się dzieje, to dzieje się dla naszego dobra. Bo On wie, On wie. Czy nie jest prawdą to, kiedy ty masz małe dziecko i ty wiesz, co dla niego dobre, a co złe? 100%. Chyba, że jesteś takim rodzicem bezmyślnym, jak czasami rodzice niby to z miłości pozwalają na wszystko dziecku i stwarzają mu warunki, ono to nie docenia i się gubi. Dlatego też Bóg nie chce, abyśmy byli zagubieni. On nam daje to, co nam jest potrzebne. Jest napisane, apostoł Paweł pisze, to, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. To, co potrzebne do życia i pobożności. Są dwie różne sfery naszego życia. Jest życie, które każdy z nas ma darowane od Boga. Zostaliśmy stworzeni i żyjemy. I teraz jest pobożność, czyli jest to, kiedy ty decydujesz się, aby iść za Chrystusem, aby po prostu mieć, wierzyć Boga. I to jest właśnie ta pobożność. Może ktoś powie, no pobożność czy religijność, to nie ma. Religijność a pobożność są dwie różne rzeczy, bo religijność może być negatywna, ale pobożność nie. Pobożność jest pozytywna. Pobożność to jest nasze uświęcone życie. Kiedy ty prowadzisz uświęcone życie, jesteś człowiekiem pobożnym. Tym się charakteryzuje twoja pokora, twoja miłość do bliźniego, twoja relacja z Bogiem. To jest ta pobożność. Więc w związku z tym to, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, Bóg zaspokaja. Do życia Bóg zaspokaja nasze potrzeby, daje nam dobrą pracę, obdarza nas zdrowiem i Bóg daje nam do naszego życia. Natomiast do pobożności też Bóg się troszczy od nas. Bo jest napisane, że On nam daje wszystko, co potrzebne do życia i do pobożności. I teraz do pobożności to jest to, że jesteś w tym miejscu, w Kościele Jego. Jesteś członkiem, masz nawet jakąś służbę. To ta pobożność jest też darem Bożym. Bo ludzie, to jest w tym właściwym słowa znaczeniu, pobożność to jest ta, która wydaje owoce. To jest nasze uświęcone życie. I uważam, że jeżeli Bóg nas przeznaczył do danej, bym powiedział nawet służby, to znaczy, że jest to Jego wola i On nam stwarza warunki, aby wykonać tą Jego wolę. Ja mógłbym powiedzieć wiele świadectw, kiedy Bóg stwarzał mi warunki, aby wypełniać to, co było potrzebne, aby Kościół był budowany. Dziesiątki historii można by opowiadać. Otóż, kochani, więc jak patrzymy na Słowo Boże, że Bóg ma o nas staranie, ma o nas troskę, ale też oczekuje wdzięczności. I dlatego też często podkreślam, jak ważna jest wdzięczność. Ja może za często używam niektórych wersetów, które dla niektórych mogą się udawać slogan, że jest napisane, że Bóg nie lubi niewdzięczników. Ja często powtarzam, bo wiem, że jak ja nie będę wdzięczny Bogu, to Bóg mnie nie będzie lubił. Można powiedzieć, jak to Bóg może ciebie nie lubić? Przecież Bóg wszystkich lubi, Bóg wszystkich miłuje. Bóg dał Syna swego jednorodzonego, to prawda. Ale też Bóg jest ten, który jest, można w tym sensie powiedzieć, ma miłość, ale to, że On nie lubi, to wyraża Jego miłość. Dlatego, żeby człowiek się upamiętał i Bóg okazuje to, dla nas, żebyśmy zobaczyli, że On przez miłość swoją często nawet nas karze. Zacytuję z psalmu. Ja często lubię do rozsądzania o swoim życiu, o w ogóle do nauki Słowa Bożego, lubię używać psalmistę Dawida, bo w zasadzie mamy listy apostolskie, które służą dla Kościoła, abyśmy wzrastali, jak Kościół ma funkcjonować. Listy nam mówią o naszych relacjach. Natomiast kiedy czytamy psalmy, zobaczmy, jaka mądrość Boża w tym jest, bo to jest napisane w natchnieniu Ducha Świętego. W tym czasie Kościoła jeszcze nie było. W tym czasie Jezus jeszcze nie był na ziemi. W tym czasie jeszcze nie była potrzeba, aby taka nauka płynęła. Ale kiedy sięgamy do Starego Testamentu, do psalmów, kiedy sięgamy do innych ksiąg, weźmy nawet i przypowieści Salomona i tak dalej, zobaczmy, jaka tam jest wielka mądrość. Bóg przewidywał i daje naukę z tamtych czasów, jeszcze przed Chrystusem, naukę dla Kościoła. I zobaczmy, co jest w psalmie 139, rozdział, znaczy werset pierwszy i drugi. Psalm 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśli moje z daleka. Tu jest mowa o tym właśnie, że Bóg nas zna. Że Bóg nas zna. Dałem na początku pytanie, czy Bóg jest tobą zainteresowany. Jest zainteresowany. Bo jeżeli jest napisane, że On zna nasze myśli, że Bóg wie, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Oczywiście jest tu pewna przenośnia, ale to dotyczy naszego życia, życia duchowego. Panie, zbadałeś mnie i znasz mnie. To jest niesamowita mądrość tutaj w tym, co psalmista Dawid pisze. Więc kiedy patrzymy na te zapisy starotestamentowe, one odnoszą się do naszego życia duchowego, do naszej pobożności, do naszego życia uświęconego. Też apostoł Paweł daje naukę, pisząc do kościoła w Efezjan, rozdział 30, werset 20. Bóg swoją potężną mocą działającą w naszym życiu, zobaczmy, Jego moc działa w naszym życiu. I to jest, musisz mieć świadomość, że Jego moc, często myślimy, no Bóg nie działa w moim życiu. Często myślimy, kiedy widzimy różne cuda, które się dzieją, uzdrowienia i tak dalej, widzimy ludzi namaszczonych w szczególny sposób, obdarowanych, to wydaje się nam, że to oni. Tylko, a my nie. Często jesteśmy, diabeł chce nas trzymać. Wiecie, że diabeł chce nas trzymać w takiej sytuacji, że my mocy nie mamy. I dlatego to jest kłamstwo, diabeł chce wyzwolić. To jest tak samo, teraz podam przykład do poczucia winy. Diabeł chce wciąż nas trzymać, chce w poczuciu winy. Będziesz niewinny, ale diabeł wydrobi w tobie takie poczucie winy, że nie będziesz mógł nic zrobić. Zesztywniejesz, sparaliżowany zostaniesz. Ja sam przeżyłem w służbie. Nie mówię o swoim życiu, bo też różne chwile miałem, o którym też mówię, że diabeł starał się mnie oskarżać. Ale w służbie, bo mamy to życie osobiste, gdzie czy zgrzeszymy, gdzie upadniemy, potrzebujemy pokuty i wtedy diabeł to wykorzystuje i chce nas trzymać w takim oskarżeniu. Jezus nam wybaczył, ale diabeł nas trzyma w oskarżeniu. I tak samo w służbie możesz się czuć oskarżony. Ja nieraz miałem takie przeżycie, kiedy ludzie odchodzili z kościoła. Jako pastor diabeł we mnie wyrabia. Jeszcze jak słyszałem, a ten odchodzi, pastorze, a tu odchodzą i ciągle, albo modlitwy, Panie, odchodzą i to. I mnie to, wiecie, wyrabiało we mnie poczucie winy. Czułem się strasznie winny. Byłem zniechęcony do służby. Nieraz płakałem. Mówię, Boże, jaka wina jest w moim życiu, że tak się dzieje. A to wiem, że teraz rozumiem, że diabeł mnie oskarżał. Mimo, że nie byłem winny. Co ja winny jestem, że ktoś wybiera sobie inną drogę, idzie w świat. Apostoł Paweł pisze, i był wśród nas, działał wśród nas. I umiłował świat. Apostoł Paweł siebie nie oskarża. On nie był za to winny. Umiłował świat. Także nie pozwólmy się, żeby diabeł nas za niektóre rzeczy oskarżał. Więc w związku z tym, oczywiście nie możemy być obojętni, kiedy ludzie są zagubieni, kiedy ludzie się oddalają od kościoła. Mówi, jako dobry możesz podłączyć. Mamy mieć troskę, jako ten pasterz, który dba o tą owcę, idzie za tą owcą, aby ją przygarnąć do stada. To jest zupełnie co innego. Musimy mieć w tym rozpoznanie duchowe. Rozpoznanie duchowe. Ja bym wolał modlić się, jeżeli ktoś naprawdę odszedł, oddalił się od zboru Bożego. Wolałbym, żebym się modlił o to, Panie, przykładowo jakiś tam brat Adam się oddalił. Panie, zrób wszystko i modlić się o tego brata Adama, do niego zadzwonić, jego odwiedzić. Bracie Adamie, to jest właśnie ten właściwy pasterz. A takie wyrażanie, Panie, przywróć, albo i tak dalej. Więc w związku z tym musimy mieć tutaj naprawdę to właściwe poznanie. Ja chcę mówić o poznaniu. Poznanie jest bardzo ważne. I teraz popatrzmy na siebie. Diabeł chce nas oskarżać, ale zobaczmy, że powinniśmy się temu przeciwstawić, pierwsza rzecz, ale też uwierzyć, że Bóg swoją potężną mocą działającą w naszym życiu, w twoim życiu, bracie i siostro, Bóg może działać. Bóg może działać. Jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, o co go prosimy. Więcej, halleluja. Wiele razy na pewno doświadczyłeś, że więcej niż się spodziewałeś, Pan to uczynił. To jest cudowne. A nawet więcej niż jesteśmy w sobie to wyobrazić. To jest tak, jak napisane o przyszłości, kiedy pójdziemy do Pana, tam jest przygotowane to, co oko nie widziało, ucho nie słyszało, co na rozum nie przyszło człowiekowi, co Bóg przygotował. Coś nadzwyczajnego, coś cudownego, coś, co sobie nie wyobrażamy. I tak samo tutaj apostoł Paweł pisze, że daleko więcej niż sobie wyobrażać, że Bóg ciebie może użyć. Ja może znowu powtórzę, nie chciałbym się powtarzać, ale czasami dla przypomnienia świadectwo siostry, która pojechała z nami do Brazylii i tam modliła się o jedną siostrę i ta siostra przyszła na drugi dzień, jej dziękowała, że jej życie się zmieniło. Siostro, twoja modlitwa zmieniła moje życie. Jestem inna. I wiele razy słyszeliśmy. I ta siostra mówiła, musiałam pojechać aż do Brazylii, żeby zobaczyć, że Bóg mnie może użyć. Dlatego, że była w stanie, że ona nie może nic. Że Bóg tylko innych może użyć. Dopiero uwierzyła. Bóg czasami nawet robi tak, że wyprowadza nas tam, abyśmy zobaczyli. I dlatego patrzmy ciągle na to Boże działanie. Kiedy będziesz patrzył na Boże działanie w twoim życiu, to wtedy będziesz dostrzegał tą Bożą wielką miłość i pracę, którą Pan chce wykonać w twoim życiu. I tutaj tego Jeremiasza też lubię, 33:3. Wołaj do mnie, a odpowiem ci, oznajmię rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Znowu jest tajemnica. Znowu jest coś, o czym sobie nie wyobrażamy. Tak jak sobie nie wyobrażamy, że Bóg nas może użyć, jak nie wyobrażamy, że Bóg naprawdę działa w naszym życiu, tak tutaj jest napisane w Jeremiasza, że wołaj, odpowiem ci i oznajmię rzeczy wielkie, niedostępne, o których nie wiesz. A Duch Święty może ci objawić. Może dać ci sen, może dać ci słowo prorocze, może przyjść wiara, którą Pan daje, bo Pan daje wiarę, bo modlimy się, Panie, przymnóż nam wiary i tej wiary potrzebujemy. Czasami ona jest mała i potrzebujemy, żeby ona przyszła od Pana i mówimy, Panie, przymnóż nam wiary. Więc kiedy Pan daje nam wiarę i ta wiara może spowodować to, że ty uwierzysz to, co naprawdę Bóg chce w twoim życiu dokonać. Bóg czeka ciągle. Bóg czeka ciągle. Na mnie i na ciebie. On czeka. Ojciec, który miał dwóch synów, znamy tą historię, czekał. Czekał na swego syna, na powrót, bo go kochał. Jednego i drugiego kochał. Chociaż ten drugi nie rozumiał. Czasami nie rozumiemy wiele rzeczy. Ale Bóg w swojej miłości, On chce nam wyjaśnić, dlatego On chce nas nauczyć, abyśmy zobaczyli, że On nas kocha. Niech w nas nie będzie postawa tego syna, który był przy ojcu. To była taka trochę wyrachowana postawa. Czasami jesteśmy wyrachowani, dlatego tego musimy się pozbyć. Musimy poznawać Boga. Poznawać Jego charakter. To nam będzie bardzo łatwe. Czy nie łatwo nam się komunikować i mieć relacje z osobą, którą znamy? O wiele łatwiej. Jeżeli jest nowa osoba, zanim nawiążemy tą relację, zanim poznamy się, a to jest tak jak w małżeństwie. Jeżeli małżeństwo jest kochającym się małżeństwem i długo lat żyją, to oni jedno na drugiego popatrzy i już wszystko wie. Ja na przykład patrzę na żonę i wszystko wiem. Ona na mnie patrzy, to też wszystko wie. Czy nie jest tak w małżeństwie? mrugnięcie powieku, małe już ci daje znak. To jest relacja, ale w miłości. I taką relację mamy mieć z naszym Panem. Poznawać Jego. Zobaczyć Jego wielką miłość, jaką On ma. Poznawać Jego charakter. I znowu wrócę do tego wspomnienia. W ukryciu płakać będę. Zobaczmy to nasz Pan. Może teraz On płacze. Nad moim albo nad Twoim sercem. Musimy się zastanawiać. Panie, teraz tak modliłem się. Panie, czy Ty płaczesz z mego powodu? Taki byłem ciekawy. Na pewno nie raz płakał. Ale to jest Jego miłość, kochany, kochani. Więc nasz Pan czeka na nas. Czeka na mnie i na ciebie. Marnotrawny syn wszystko rozpuścił. To, co jemu się należało. Mimo wszystko ojciec go kochał. Może nasza postawa nie jest taka jak tego marnotrawnego syna, ale to oddalenie się stwarza taką samą sytuację, że Bóg czeka na ten powrót. Czeka na powrót do tej bliskiej relacji. Bóg chce, taki jest Jego charakter, mieć tą relację bliską ze swoim stworzeniem. Kiedy stwarzał człowieka Adama i Ewę, chciał. Przechadzał się po ogrodzie, aby być blisko Adama i Ewy. To jest moje stworzenie, ja to stworzyłem. Ja się cieszę, to wszystko takie piękne. Zobaczmy, jaki świat jest piękny, kochani. Czy wy nie widzicie w tym pięknym świecie Boga? Ja wielokrotnie, kiedy mam możliwość coś patrzeć na to Boże stworzenie. Ostatnio słuchałem w zasadzie to był wywiad z tym pierwszym kosmonautą, Polakiem, który wyleciał w kosmos, jeszcze jak byliśmy w Polsce. I on rzeczywiście się z tego wynika, że się nawrócił. On tam w przestworzach poznał Boga. On mówi wyraźnie. Mówi, to jest niemożliwe, że nie ma tego, który stworzył. Może nie chciał wyrażać, bo był komunistą i on musiał się liczyć w tym czasie, kiedy wrócił z tej przestrzeni kosmicznej, on musiał liczyć się ze słowami. Ale w jego wypowiedziach, ja czytałem kilka jego wywiadów i czytałem i słuchałem, bo to można w internecie posłuchać. Posłuchajcie go. On nie mógł wyrażać konkretnie Bóg, ale mówi, jest coś, co istnieje. On mówi, kiedy przekroczył tą granicę tam, gdzie był już w tych przestworzach kosmicznych, on mówi, niemożliwe, żeby nie było kogoś, kto by to stworzył. Taka piękna harmonia, on to opisuje. Taka piękna harmonia, jakie to piękne jest. To jest to, co jest napisane, co oko nie widziało, co ucho nie słyszało, co na rozum nie przyszło. To jest Bóg. Musiał pojechać tam, aby zobaczyć Boga. Ale On jest tu, On jest na ziemi też. On posłał swego Syna właśnie na ziemię, do człowieka, w miłości. Później Jezus Chrystus posyła, nie zostawia sierotami tych, którzy w Niego uwierzyli. Daje im Ducha Świętego. I On jest wśród nas. Kiedy na nowo się narodziłeś, Boża obecność zamieszkała w Twoim życiu. Boża obecność. Mamy pozwolić, aby ta Boża obecność w moim życiu była płomienna, żeby ten ogień się palił, żeby ta lampa była zapalona. Tak mówi Słowo Boże. I tenże nasz Pan, cudowny Ojciec, On chce, żebyśmy Go poznawali. To jest piękne. Jak dziecko do ciebie mówi, tatusiu, mamusiu. To jest piękne. Jak nawet wnuk, który z pokolenia twojej krwi, on ma coś twoje. Ja pamiętam, kochani, kiedy nasz najstarszy wnuk przychodził do nas nieraz na noc i spaliśmy i on położył się na mojej piersi. Ja pamiętam mego syna też, tego najstarszego. Tak jakby mi się wszystko przypomniało. Wiecie, to jest miłość. Kochasz dzieci, to ty rozumiesz tą miłość. Bo ty jeż kocha. Nawet jeżeli dziecko najgorsze rzeczy może robić, ale ty jeż kochasz. Jeżeli masz tą miłość. Bo ludzie mogą nie mieć miłości do dzieci. Zobaczmy, co się dzieje w tych relacjach. Ale kiedy masz tą miłość, którą Bóg bo Bóg cię stworzył z tą miłością. Ta miłość jest w tobie, tylko grzech przygasza tą miłość. Grzech powoduje, że ta miłość wygasa. Ale kiedy ona jest w tobie, to czujesz. Tak jak ja pamiętam, czułem tak, jakby to był ten syn, a to był wnuk. To się czuje. I on czuje tak nasz. Mocno w to wierzę. To jest taki obraz, ale to duchowy obraz, bo tak pisze Słowo Boże. Ja wierzę mocno, tak jak my to odczuwamy, tą miłość do naszych dzieci, tak on odczuwa tą miłość do nas. Kiedy? Kiedy przytulimy się do niego. On chce słyszeć nasz oddech. Kiedy cierpimy, tak jak dziecko twoje nieraz cierpi, to ciebie to boli. To masz tą miłość. Kiedy my cierpimy z różnego powodu, z różnych doświadczeń, on również tej miłości po nas kocha. On również przeżywa, bo jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo. On słyszy nasze wołanie, głośne i ciche. Może ktoś mówi, po co ludzie się głośno tak modlą? Nieraz krytykują tych, co się głośno modlą. Słowo Boże nam pisze o głośnym wołaniu do Pana. Głośne wołanie do Pana. Ale nie, ludzie nieraz krytykują, nieraz mówią, a co to mówi Bóg? Głuchy jest? Że on się tak drze? Bóg nie jest głuchy. Bóg chce, abyś wyraził swoimi uczuciami, wyraził tą wdzięczność. Bo tak nas Bóg stworzył. Bóg stworzył swoje stworzenie, aby oddawało mu chwałę. I kiedy krzyczysz, oddajesz mu chwałę. Halleluja. Nie wstydźmy się tego. Ja wiele razy krzyczę. Tu nieraz chodzę i krzyczę. Boże, dziękuję Ci teraz za klimatyzację. Halleluja. Czego nie mamy się cieszyć? Czego nie mamy? Mamy lepiej, chłodniej. A tak pociliśmy się. No pomyślmy logicznie, czy nie mamy się za to cieszyć? To kupę tysięcy, 30 tysięcy, że mieliśmy pieniądze. To jest to jest wielkie dzieło. Uczmy się tego, dostrzegać. A jeszcze więcej Bóg nam da. A jeszcze więcej Bóg nam da. Kiedy będziemy Mu wdzięczność wyrażać. On słyszy nasze wołanie, głośne i ciche. On słyszał te wołanie ciche Anny, która modliła się i kapłan Heli tego nie rozumiał. Był kapłanem, duchowym człowiekiem, a on nie rozumiał, że Anna modliła się i ruszała ustami. On myślał, że ona pijana. A jej serce inaczej nie potrafiło, jak tylko ustami ruszać. Panie, daj mi syna. Jak mi go dasz, to ja go oddam Tobie na służbę. To była cicha modlitwa. To był szept do Boga. I Bóg słyszał ten szept. A duchowny człowiek tego nie słyszał, nie rozumiał i posądzał ją. I nieraz mogą Ciebie posądzać, oskarżać. A Twoje serce będzie tylko pragnęło oddać chwałę Bogu. Będziesz chciał prowadzić uświęcone życie. Dlatego, bracia, nie patrzmy na takie rzeczy. Patrzmy na Pana i budujmy tą bliską relację z Nim, bo On chce nas słuchać. On chce nas słuchać. On chce z nami prowadzić ten dialog, nie monolog. On nie chce tylko do nas mówić. On chce, żebyśmy my również do Niego mówili. Dlatego ja Bogu jestem wdzięczny za tych, którzy przychodzą prawie codziennie w tygodniu i modlimy się i wołamy. Ja wierzę, że przyjdą owoce. Ja wierzę, że te soboty, gdzie grupa się modli i woła do Boga o to pokolenie, ja wierzę. Tam modliliśmy się i Bóg już wysłuchuje. Dlatego jestem wdzięczny, kiedy na każdą sobotę przyłączałem się do modlitwy z całej grupy, która modli się o nowe pokolenie i modliłem się i wymieniałem swoich wnuków i już cieszę się, że mój wnuk teraz po Brazylii pojechał do Polski, jest na konferencji i tam już jest w służbie i ja do niego dzwonię, on mówi, dziadzio, ja jestem na warcie. Nie wiedział, jak po polsku powiedzieć, że jest w służbie. Mówi, jestem na warcie. Halleluja. To jest wysłuchana modlitwa jego rodziców, dziadków. I kochani, tak powinno być. Mamy tutaj listę modlitwy, kochani, po to, abyśmy każdego dnia
Brat dzisiaj Piotr powiedział, że siostra Maryla lepiej się czuje, chwała Bogu. My wołamy, lud Boży woła. Lud Boży wołał, kiedy byli w więzieniu. Dwóch apostołów jest w więzieniu. Lud Boży woła, więzienie się otwiera. Bo lud Boży wołał, razem był w jedności. Wołajmy o naszych braci i sióstr, żebyśmy po kolei wykreślali, że już są uzdrowieni, że są już uwolnieni, że sprawy zostają rozwiązane. Taki jest Kościół Jezusa Chrystusa. I w tym Kościele Ty jesteś. Bóg Cię przeznaczył do tego Kościoła. Korzystajmy z tego. On słyszy nasze wołanie głośne i ciche. A Bóg mój zaspokoi, i to ostatni werset do Filipian 4:19. A Bóg mój, czy nie możesz powiedzieć, że to Twój Bóg? Czasami wydaje nam się Bóg odległy. Nie, On jest Twój. On Ciebie umiłował, On Ciebie wybrał ze świata, On Ciebie powołał. To jest Twój Bóg, to jest mój Bóg. A Bóg mój, pisze apostoł Paweł, Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Niesamowita obietnica. Zaspokoi wszelką potrzebę. Potrzebę dla naszego dobra. Potrzebę, która jest po to, aby wypełniana była wola naszego Pana. Abym ja i Ty rósł, aby Kościół Jego rósł. Żyjemy naprawdę w ciężkich czasach. Ktoś mi opowiadał, że wszedł na stronę, przepraszam, że użyję, nie myślcie, że to jest polityka, ale mamy też patrzeć na znaki czasów. Ktoś wszedł na stronę na internecie rządową. Tam straszne rzeczy, to co czeka. To nie, że straszę, ale naprawdę to, co chcą zrobić ta władza. Władza jest od Boga, to prawda. My mamy się modlić o władzę, ale jak władza występuje przeciwko Bogu, to mamy się temu przeciwiać modlitwą i powiedzieć, nie zgadzam się na taką władzę, która jest przeciwko Bogu. Głosuję na inną władzę. W Polsce, jak wiemy, jest dylemat. Jest władza po lewej stronie i po prawej. Ta po prawej, obojętnie, że jest religijna, ale mają w sobie jakąś moralność, jakieś poznanie. Nie akceptują tego grzechu. Jest władza, która daje wszystko. Czyńcie, co chcecie. To wasze życie. Odrzuca Boga. I co jako chrześcijanin? Za którą władzę będę się modlił? Za tą, która ma jakieś tam wartości. Ja się dziwię nieraz, nawet pastorzy w Polsce, jestem w tym oburzony. Ja mówię, jak ty możesz promować nawet taką władzę? Zobacz, jakie zaślepienie. Mówię o tym, żebyśmy też pamiętali, że mamy się modlić o władzę, bo władza jest od Boga, żeby za dobre wynagradzać, za złe karać. I to jest dobrze. I władza powinna być, ale ona powinna nie wyrzucać Boga. To, co się stało w Ameryce, w Kanadzie, wyrzucili ze szkół, z urzędów, sądów. Został Bóg wyrzucony na ulicę. Dlatego jest to ważne. To jest pewna duchowość. To jest pewne poznanie, które powinniśmy mieć. Ono nam pozwoli funkcjonować wtedy, kiedy nasza właściwa będzie postawa, ona nam pozwoli funkcjonować jako Kościół, aby Kościół rósł, aby wydawać owoce. Jeżeli będziemy obojętni, to tak jak jest napisane w Biblii, chcieliście takiego króla, to macie. I tak to wygląda. Dlatego tutaj musimy mieć rozsądek, musimy patrzeć na Słowo Boże, które nam... To jest proste, to nie jest jakaś filozofia, to nie trzeba, nie wiadomo co tam, żeby wynajdywać. Jest proste. Zło i dobro. Jeżeli masz poznanie zła i dobra, jeżeli w tobie jest Duch Święty, to poznanie ono jest. I kieruj się tym poznaniem, które daje ci Słowo Boże i daje ci Duch Święty. A przede wszystkim, kiedy będziemy troszczyć się o nasze to duchowe poznanie, osobiste poznanie, to będziemy pewni, że wtedy Kościół będzie rósł. A jak Kościół będzie rósł, to wtedy się Panu będzie podobało. Pan chce, abyśmy wzrastali. To jest wolą Jego. I dlatego te wersety nam mówią o tym, jak dobry jest Bóg, jakie On ma o nas staranie. I On jest zainteresowany mną i Tobą. I to, że tu jesteśmy dzisiaj, to dziękujmy Mu, bo On wspaniały jest. Amen. Cieszę się, jak widzę was dzisiaj dużo więcej jak ostatnio, to bardzo się cieszę, bo jest okres wakacji, ja rozumiem, ludzie się rozjeżdżają, ale jest nas naprawdę dużo. Halleluja. My jesteśmy i z nami Pan. Jest wtedy nas dużo. Amen. Bo jak Pana nie będzie, to nic nie będzie. Ale Pan jest, to jest najważniejsze. Powstańmy, bracia i siostry. Także przypominam tylko, że jutro już mamy modlitwę o godzinie 7. Tutaj siostry Beatki, mąż przyszedł nam wczoraj na tym dużym ekranie, zainstalował Zoom. Także teraz będzie dużo lepiej, bo jak będziecie w swoich domach, ci co nie możecie przyjść, to tam będziecie widzieć całą salę i wszystko i lepiej będzie słychać i odwrotnie. My was będziemy widzieć, także ja się bardzo cieszę. To było moje marzenie, żeby tam ten Zoom funkcjonował na dużym ekranie. To poprawi nam technicznie. Także zapraszam. No i jak zwykle we wtorek bracia i siostry. Siostry się spotykają, walczą tam. Ja ciągle mówię, kiedy jestem w biurze, słyszę, jak one wołają, a ja się cieszę. Ja też wołam razem z wami, siostry. Musicie pamiętać, jak tu jestem. Jak wy się modlicie, to ja też modlę się. Także jest nas więcej. No i w środę brat Andrzej będzie usługiwał, w niedzielę brat Piotr, Piotr Janik. Dawno on u nas nie usługiwał, więc w związku z tym niedawno, a i znowu jeszcze raz. No i sobota, tak? Sobotę mamy. No i zbliżają się nasze kampy. Pamiętajmy, kamp dziecięcy i młodzieżowy. W pierwszą sobotę sierpnia zrobimy tutaj taki obiad na rzecz kampu, żebyśmy pamiętali. I kamp rodzinny. Grupa z Montrealu się zdecydowała przyjechać. Poprowadzą na trzech nabożeństwach. Ja już żyję, jak zacząłem myśleć, jak oni przyjadą, będą uwielbiać. Nasi też wspaniale uwielbiają, ale nasi sobie odpoczną. To będzie cudowny kamp. Ja chcę, lubię zachęcić, żebyśmy wszyscy przyszli. Tu nie będzie nabożeństwa. Na Zoomie stamtąd nadam. Dobrze, kochani, więc pomódlmy się, dobrze? Panie mój, ja Ci dziękuję z całego serca. Dziękuję Ci, że dajesz mi taką wolność, Panie, że mogę mówić to, co myślę, to, co Ty mi dajesz. Że Twoje słowo, które zamieszkuje w moim sercu, mogę je przekazać. Dziękuję Ci, mój Panie, za moich braci i sióstr. Ja ich bardzo kocham, Panie, bo oni kochają Ciebie, Panie Jezu. I niech te relacje będą budowane, abyśmy w jedności ducha byli, Panie. Nie w narzekaniu, ale w wielbieniu Ciebie, Panie. W budowaniu siebie nawzajem. Tego pragniemy, tego chcemy. Ty znasz nasze potrzeby, Panie. To, co mamy listę naszych próśb, przedkładamy codziennie, abyś Ty błogosławił, uzdrawiał, bo jesteś lekarzem duszy i ciała. Halleluja. Dzięki Ci za wszystko. Bądź z nami. Amen. Pan z nami. Amen. Schodzimy na dół, tak?